Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy to, co przyniósł ostatni tydzień. Zastanawiamy się, co przyniesie kolejny. W studio goście Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, publicystka. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, czyli
i publicyści Andrzej Rafał Potocki witam i Państwa. Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
Premier Mateusz Morawiecki w Berlinie. Posłuchajmy.
Nastąpiła tutaj w Niemczech proces lustracji sędziów i prokuratorów i z sędziów niemieckich w Niemczech Wschodnich pozostało w procesie orzekania tylko 30%. My takiego procesu nie przeszliśmy i taki proces późno, ale na zasadzie lepiej późno niż wcale przechodzimy teraz.
Wspieramy Komisję Europejską w jej pracy, ale mam nadzieję i wierzę, że wszystko rozwinie się w jak najlepszym kierunku. Pierwsze oznaki tego już widać.
Nie zgadzam się tutaj z takim podejściem, że to jest dywersyfikacja. Nord Stream 2 to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. No a wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu.
Premier Morawiecki tłumaczył więc, dlaczego Polska przeprowadza reformę wymiaru sprawiedliwości. Apelował, by Nord Stream 2 jednak nie był budowany. Czy ta wizyta przyniosła efekty? Była taka pewna atmosfera, że jest jakaś szansa na dogadanie się. No, Niemcy wsparły nas w sprawie ustawy o IPN. Wspomniano o Polsce w umowie koalicyjnej. Widać też, że przywództwo niemieckie jest słabsze. Andrzej Rafał Potocki.
Nie była to wizyta łatwa. W związku z tym pewne oczekiwania, które miały miejsce w związku z tą wizytą, one nie zostały spełnione, bowiem nie mogły zostać spełnione. Ja osobiście uważam tę wizytę za jakiś sukces. Premier Morawiecki pojechał tam przywodząc ze sobą cztery punkty. Punkt pierwszy to sprawa, powiedzmy sobie w tej kolejności, mniejszości polskiej w Niemczech. Druga sprawa to kwestia sporna Nord Stream 2. Trzecia sprawa to tłumaczenie Niemcom, na czym polega nasza reforma sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości. Jednym słowem, wszystkie te punkty spotykały się z oporem, że tak powiem, ze strony niemieckiej.
Czyli położył trudne tematy, ale położył na przykład sprawę reparacji no nie podniesiono.
No to czwarty temat kłaść, kolejny sporny. Nie wiem, czy to był moment i miejsce odpowiednie, jak na taką pierwszą rozmowę. W związku z tym wydaje mi się, że mimo wszystko strony doszły do pewnych punktów wspólnych. Nie było możliwe w sprawie Nord Stream 2 i to jest najbardziej niepokojące. To jest w ogóle ciekawa historia z Nord Stream 2, bowiem Ukraińcy, którzy tak bardzo liczą na wsparcie Niemiec, tu dostają od ze strony Angeli Merkel, no można powiedzieć, sztylet w plecy i to poważny, bowiem w przypadku doprowadzenia do skutku projektu Nord Stream 2 Ukraina może zostać, tranzyt gazu przez Ukrainę może zostać przez Rosję zablokowany, co daje Rosji w otwarte pole do różnych nieprzyjemnych, wrogich działań wobec Ukrainy.
Ukraina jest wówczas prawie bezbronna na tym polu energetycznym.
Tak, Niemcy się upierają przy tym.
Stanisław Janecki.
Przede wszystkim widać pewną asertywność w podejściu do relacji z Niemcami, czego nie było za czasów Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Przypomnę słynne wystąpienie Sikorskiego z 28 listopada 2011 roku, które właśnie było hołdem lennym. Niemcy, weźcie nas w opiekę, bo my tacy bezradni bez niemieckiego przywództwa sobie nie poradzimy. A Mateusz Morawiecki operuje makrowskaźnikami. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie tylko Polska nie będzie się rozwijać bez Niemców, ale Niemcy bez Polski także. Parę liczb. Wzajemne obroty handlowe przekroczyły właśnie 100 miliardów euro. 100 miliardów euro. Polska jest siódmym partnerem handlowym Niemiec po Chinach, Stanach Zjednoczonych.
Niemcy są pierwszym partnerem.
Francji, no tak, 27% naszego eksportu. tylko Niemcy są o wiele większą gospodarką. Eksport niemiecki to jest 1 200 000 000 000 euro, eksport polski to jest 200 miliardów euro. Różnica sześciokrotna, ale jeśli obroty z Polską są rzędu 100 miliardów euro, a z największym partnerem Niemiec, Chinami, są 170 miliardów euro.
To nie ma przepaści.
To nie ma przepaści.
Tylko dlatego to jest tak ważne. Duża część tych obrotów to jest jakiś reeksport niemieckich firm, prawda, które to zainwestowały do
macierzy. No tak, ale weźmy pod uwagę, że Niemcy więcej z Polski importują niż do nas eksportują. My mamy przewagę w handlu z Niemcami, w przeciwieństwie na przykład do Chin, gdzie jest ogromna dysproporcja, czy w przeciwieństwie do Rosji. Więc to jest ten bardzo ważny czynnik, żeby nie mówić, że my jesteśmy uzależnieni od Niemców. To jest zależność wzajemna. I druga rzecz, niezwykle istotna, Niemcy bez Polski nie zrealizują swojego planu dla Unii Europejskiej. Bo wbrew temu, co Martin Schulz opowiedział parę tygodni temu, o tej Federacji Europejskiej, co bardzo mocno podkreśla prezydent Macron, Angela Merkel, chadecy nie chcą tej wersji integracji i poprawiania Unii Europejskiej. W związku z tym potrzebują takich partnerów jak Polska, bo Francja chce, żeby Niemcy wzięły po prostu takie kraje jak Francja na własny garnuszek i odpowiadały za duży dług francuski. I tu Angela Merkel szuka sojusznika między innymi w Mateuszu Morawieckim.
Myślę też, że dla rządu w Niemczech staje się oczywiste, że ten obóz rządzący w Polsce może rządzić jeszcze dość długo i w związku z tym te takie techniki, prawda, wywierania presji, no mogą się okazać nieskuteczne. Agnieszka Romaszewska, jak ocenia tę wizytę?
Znaczy ja myślę, że najlepiej chyba to opisał pan poseł Krasnodębski, to znaczy europoseł. Trudno sobie wyobrażać, żeby cuda nastąpiły na jednej wizycie i są one nigdy nie następują. Natomiast, bo to była generalnie rzecz biorąc, droga jest we właściwym kierunku, o tak bym powiedziała. Myślę, że tu ani ze strony niemieckiej, ani ze strony polskiej nic szczególnego się nie zdarzyło, takiego jakiegoś nadzwyczajnego, czegośmy się nie spodziewali.
Angela Merkel użyła pojęcia mniejszość niemiecka, co jest wydarzeniem jednak znaczącym. Użyła tego pojęcia. Mm-hmm.
Ja myślę, że wydarzenie znaczące to by było jakby coś konkretnego z tym się wiązało. Natomiast tutaj była mowa o tych głównych dużych politycznych projektach, prawda, czyli Nord Stream 2, prawda? Była też mowa, bo to specjalność, tutaj pan zwrócił przed chwilą uwagę, że specjalność naszego premiera, czyli sprawy gospodarcze, one rzeczywiście łączą te kraje. No ja tutaj nie do końca się zgodzę, że tak Niemcy nie przeżyją bez Polski. Myślę, że bardziej nie przeżyją jednak Polska bez Niemiec. Nasz realizm jest właściwą rzeczą tutaj. Aczkolwiek oczywiście połączenia są obustronne. Więc to jest to jakby, nie też zwrócono uwagę na to, że nie są to, że to są relacje średnich firm, że to nie są jakieś gigantyczne inwestycje wielkich firm, tylko to są stosunki średnich firm.
No więc co, generalnie to jest Mercedes, silniki Mercedesa. To nie jest średnia firma.
No tak,
to jest wielka firma.
Tak, no rozumiem, że nie, ale nie chodzi o to, że nie dominują obrotu w całości, jak spatrzy się na
poziom obrotu. Co świadczy o pewnej naturalności tych relacji gospodarczych.
Że po prostu one się naturalnie rozwijają.
Jedna firma, która widzi. Ksiądz Henryk Zieliński.
Tak, oprócz Mercedesa duże inwestycje Volkswagena, także w Polsce dobrze i źle, bo są pewne skutki tego również i negatywne. Natomiast ja patrzę na tę wizytę, że jest to zmiana pewna jakości. Zarówno zmienił się rząd w Polsce, była ta rekonstrukcja rządu, jak i zmieniła się sytuacja w Niemczech, wbrew pozorom. Niemcy nie są już w tej chwili pod jednoosobowym niejako przywódcem Angeli Merkel. Ona jest w tej chwili bardzo osłabiona i chyba nie można już myśleć nawet w tej chwili, że to królowanie Angeli Merkel w Niemczech, to kanclerzowanie, będzie trwało w nieskończoność. To, co zrobił pan Mateusz Morawiecki, zanim zaczniemy mówić o tej wizycie, to najpierw musimy się odwołać do tego, że wizyta została poprzedzona wywiadem dla Die Welt, który Gazeta Wyborcza przedrukowała praktycznie jak swój.
Od tego samego dnia, co Die Welt, więc musiała mieć jakąś zgodę Niemców.
Zgoda, ale chodzi o to, że ten artykuł ukazał się w Niemczech i to jest pewna taktyka Mateusza Morawieckiego, gdzie zarówno w Niemczech, jak i w Stanach, odnosi się nie tylko do polityków, ale także do społeczeństwa. Coraz bardziej istotny będzie głos społeczeństwa niemieckiego na temat Niemiec, ponieważ musimy myśleć długofalowo. To zależy, jaki rząd jeszcze w następnych wyborach, o tym też trzeba myśleć, zostanie wyłoniony w Niemczech. I to, co zrobił Morawiecki w czasie tej wizyty, to swoim zachowaniem, swoimi wypowiedziami, także i sposobem postawienia spraw, starał się zmienić wizerunek Polski wśród zwykłych Niemców. Choćby nawet ten żart z mrówki słonia, prawda, czy coś w tym rodzaju.
Ale do tego jeszcze wiele brak, bo do tego, brakuje, trzeba, do, ale do tego potrzebna robić. Jest prasa niemiecka, która póki co tworzy bardzo kiepski.
Zgoda,
tak?
Ale, no,
ale rząd niemiecki ma jednak pewne przełożenie na prasę niemiecką.
Bezsprzecznie, ale to jednak na razie nie widzimy.
Jeżeli ma dobrą wolę, to mógłby tutaj, prawda, popracować.
Tylko jeżeli tego nie zaczniemy rozszczelniać, to nigdy niczego nie osiągniemy.
Nie, to oczywiście, natomiast no powiedzmy sobie jasno, że póki co, jeśli chodzi o społeczeństwo niemieckie, ten wizerunek jest bardzo niesprawiedliwy i póki co jest negatywny. Natomiast ja nie bardzo rozumiem, dlaczego się tę nieszczęsną Angelę Merkel robi jako takiego czarnego luda, bo to nie jest prawda, że to w stosunkach polsko-niemieckich jest jakiś szczególny czarny lud, porównując z wszystkimi pozostałymi akurat, więc wydaje mi się, że myśmy się nie powinni nic specjalnie spodziewać, że ona koniecznie odejdzie. Odejdzie kiedyś.
Nie chodzi o to, że ja się spodziewam.
Tylko jest w tej chwili, takie są realia, że raczej nie należy się spodziewać, że będzie piąta kadencja.
No raczej nie.
I wobec tego trzeba się odwoływać do elektoratu, który wyłoni następnego kanclerza.
Dobrze. Proszę Państwa, ostatnie dni to także zatrzymanie, przesłuchanie, wypuszczenie Władysława Frasyniuka. Mnóstwo komentarzy o tej sprawie. Ciekaw jestem, co nasi goście na ten temat powiedzą, ale najpierw posłuchajmy, zobaczmy.
W związku z tym prokurator, postępując zgodnie z kodeksem postępowania karnego, postanowił o przymusowym doprowadzeniu podejrzanego do prokuratury, gdzie zostały wykonane czynności procesowe.
Nie słyszał Pan dzisiaj wyjaśnień, dlaczego?
A ja nie muszę słuchać wyjaśnień, bo to nie jest od tego prokuratora, nie jest od tego policja.
Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, bez względu na to, jakie zasługi dla demokracji mamy. I pan Frasyniuk też.
Ja dziś jestem człowiekiem, który bije na alarm i mówi, nie ma recydywy dla komuny, nie ma recydywy dla państwa totalitarnego, nie ma recydywy dla pozbawiania obywateli swobód i wolności obywatelskich.
Władek nie broni demokracji.
A czego broni?
On tutaj fałszuje trochę tą swoją opowieść, jak mówił o jakiejś recydywie komunizmu. Władek Frasyniuk mówił o tym, że panu generałowi Jaruzelskiemu należy się pomnik. No za okrągły stół. No jak takie rzeczy, no jak mógł tak mówić? Jak mógł takie opinie przedstawiać? A teraz mówi o powrocie, o recydywie komuny.
Pytany, dlaczego nie stawił się w prokuraturze, powiedział, że nie musi. Tak odpowiedział Władysław Frasyniuk. Jak ocenić tę sprawę? Z jednej strony mamy twarde egzekwowanie prawa, pokazanie, że prawo jest równe dla wszystkich. Są też głosy, które mówią, no tę pewną ostentację można było sobie odpuścić, tak twierdzą również politycy opozycji, na przykład Rafał Trzaskowski. Andrzej Rafał Potocki, jak ocenia to wszystko, co się wydarzyło wokół Władysława Frasyniuka?
Pytanie jest takie, o co generalnie Władysław Frasyniuk walczy w cudzysłowie. Twierdzi, że w Polsce są łamane podstawowe prawa obywatelskie. Twierdzi, że łamane jest prawo do demonstracji. W rzeczywistości, w ustawie, która została wprowadzona, chodzi o to, żeby przeciwnicy, którzy dość radykalnie chcą zwalczać daną demonstrację, stali nie bliżej niż 100 metrów od tego głównego wydarzenia. Jest to po prostu przesunięcie o 100 metrów. Czy to jest naruszenie swobód obywatelskich? No absolutnie nie. To chyba każdy widzi gołym okiem, oprócz Władysława Frasyniuka, który postanowił zrobić z tego problem numer jeden i kładzie na szali całą swoją konspiracyjną przeszłość Solidarności. Twierdzą, że w Polsce jest łamane prawo. No niestety pan Frasyniuk tutaj jest w głębokim błędzie i to jest duże nadużycie z jego strony. W pierwszej Rzeczpospolitej taką postawę celowego łamania prawa nazywało się warcholstwem. I Władysław Frasyniuk z pozycji byłego działacza byłej Solidarności przestawił się na pozycję zwykłego warchoła typu Samuel Łasz, który sobie kondemnatkami w czasach I Rzeczypospolitej podbijał delię, mając za nic wyroki sądów. I to jest właśnie podobna postawa, kiedy zostaje wezwany na przesłuchanie, kiedy rzeczywiście dopuszcza się pewnych deliktów podczas łamania przepisów o demonstracjach, nie stawia się, daje zły przykład i potem wielkie zdziwienie, że zostaje wzięty w kajdankach na przesłuchanie. To jest po prostu standardową procedurą w stosunku do ludzi, którzy łamią prawo. Nic więcej na ten temat, wydaje mi się, powiedzieć nie można.
Ja mam obrazoburczą teorię, którą zapisałem zresztą wczoraj na portalu w polityce.pl. Teoria ta brzmi, że Władysław Frasyniuk od 2006 roku nie jest już politykiem, tylko działa w świecie rozrywki. Jest performerem i happenerem po prostu. W związku z tym...
Są głosy, że może być jakimś liderem opozycji.
Nie może być, bo to są absolutne złudzenia. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nawet jego przeodniczenie Unii Wolności w latach 2001-2005 wyglądało już co nieco groteskowo o Partii Demokratycznej, która potem dwa lata potem przewodniczył, to już w ogóle nie warto mówić. Więc jako człowiek ze świata rozrywki musi nieustannie coś robić. Przypomnę tak zwanych akcjonistów wiedeńskich, czyli takich performerów z lat 60. i 70. typu Nietzsche, Bruce czy Mill, którzy tam robili okropne rzeczy publicznie podczas grania austriackiego hymnu, za co potem stawali przed sądem. W związku z tym Władysław Frasyniuk, świat rozrywki i celebryctwa, bo jest teraz celebrytą, działa w ten sposób, że jesteś tyle wart, ile twój ostatni show. W związku z tym Władysław Frasyniuk musi uczestniczyć w kolejnych happeningach i w kolejnych show i nie jest tu odosobniony, o czym też napisałem. Uważam, że podobną ewolucję ze świata polityki do świata rozrywki, czyli celebryctwa, przeszedł Lech Wałęsa przede wszystkim, który jest tylko tyle się różni od Frasyniuka, że on jest lokalny celebrytą, a Wałęsa wciąż globalnym. I podobną ewolucję przeszła Henryka Krzywonos, która od kilku lat jest wyłącznie celebrytką i zajmuje się... Władysław Frasyniuk ma z czego żyć, ma dużą firmę transportową, Henryka Krzywonos ma z czego żyć, Lech Wałęsa jeszcze gdzieś tam jeździ. Natomiast żeby się utrwalić w świadomości społecznej, muszą odstawiać ten cyrk, czyli kolejne performanse i happeningi. I absolutnie są moim zdaniem podstawy, żeby traktować ich jako przedstawicieli świata rozrywki. Mnie to przynosi pewnego typu jednak zabawę, że to się
no
tak,
właśnie,
że to
doczekał
tak
się pierwsza strona Gazety Wyborczej, kajdanki, jestem przyzwyczajony.
Nie traktuję Władysława Frasyniuka poważnie, ponieważ najbardziej brutalni hepenerzy też zawsze ryzykowali. Wspomniałem o akcjonistach wiedeńskich, oni dostali wyroki sądowe. No jak jest bardzo skrajnym hepenerem, to się czasem za to płaci.
Agnieszka Romaszewska.
Znaczy, cóż tu powiedzieć, znaczy, mnie w odróżnieniu od Stanisława Janeckiego to nie bawi tak bardzo, może dlatego, że pamiętam Władka Frasyniuka jako bardzo dzielnego młodego człowieka. Ostatnio dyskutowaliśmy, czy on był, jak bardzo był młody, czy był młodszy od Bujaka, czy nie był, chyba okazało się, że był w tym samym wieku. Natomiast no trudno, cóż ja mogę powiedzieć, no on się posuwa do autoparodii, no niestety do autoparodii. I to jest autoparodia, kajdanki, jestem przyzwyczajony. No po prostu jest to śmieszne, jest 10 minut, zadano mu dwa pytania, na które nie odpowiedział. No jest to pytanie, czy musieli go o 6 rano, czy musieli go w kajdankach wyprowadzać. No on się rzuca, więc może musieli w tych kajdankach, bo trudno powiedzieć. Może by uciekł, może by coś robił, nie wiem, więc
może
trudno
byłby
powiedzieć.
Jeszcze większa granda.
Trudno
tak?
powiedzieć, czy nie musieli, czy nie musieli go w tych kajdankach wyprowadzać. No ja rzuciłam takie hasło, że może nie musieli o 6 rano, że już tak efektownie, jak prawie jak z rewizją w czasach komunistycznych. Ale to są detale, powiedzmy sobie to otwarcie. To są jednak detale mimo wszystko, żeby przyszli o 7:30, czy przyszli o 6:00. No a on po prostu, przepraszam, ale się ośmiesza. No przykra sprawa, że człowiek, który zasłużony, dzielny, odważny i tak się wygłupia. No przepraszam, ale to muszę powiedzieć otwarcie.
Ja z tymi kajdankami tylko, bo przypominam się jednak sprawa Barbary Blidy z powodu, że kobieta
no tak,
i że
tak,
elegancja
to prawda. Nie skuto jej, potem...
Ktoś jej podpowiedział i to z kręgów SLD, bo wiedział, jaką ona ma broń. broń, żeby próbowała zrobić jakiś numer i po Władysławie Frasyniuku w związku z jego wygłupami różnymi też można by się spodziewać różne. I co by wtedy się działo, gdyby on wywinął jakiś numer?
No poza tym tutaj też, jeżeli prokuratura zacznie się bawić w cyzelowanie konkretnej procedury zatrzymania i doprowadzenia kogoś, kto unika tak wezwań, czy nie podejmuje, nie reaguje, no to wówczas też się otwiera pole do nadużyć, no bo to jednak powinny być automatyczne procedury.
Ale to jest standardowa procedura. Tak. To jest standardowa procedura, że przychodzi się o 6 rano i zakuwa się w kajdanki delikwenta i to obowiązuje każdego. Powiem właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji, jakie miały miejsce z Barbarą Blidą, czy podobnych. W związku z tym tutaj nie jest nic...
Ksiądz Henryk Zieliński.
Nie byłoby całego problemu, gdyby pan Frasyniuk zachował się tak, jak każdy obywatel musi i powinien się zachować wobec prawa, więc stawił się w prokuraturze, nie wiem, mógł odmówić zeznań w ogóle. No proszę panów, proszę państwa, nawet Donald Tusk, choć miał więcej powodów do tego, żeby się ewentualnie nie stawić w prokuraturze, bo mógł się zasłaniać jakimś międzynarodowym immunitetem, jednak się stawił. Co powie, to już inny temat. Natomiast każdy z nas, jeżeli dostaje nawet nieuzasadnione wezwanie do prokuratury, no ma się stawić. Jest równość obywateli wobec prawa.
To prawda.
Proszę państwa, w tle cały czas dyskusja, w tle tych wszystkich wydarzeń, dyskusja, co dalej z nowelizacją ustawy o IPN, z tą nowelizacją, która no, ma walczyć ze stosowaniem, z używaniem pojęcia polskie obozy śmierci. Ten tydzień to także dyskusja o tym, co dalej, co zrobi Trybunał Konstytucyjny, który będzie badał ten przepis. Posłuchajmy.
Udział Polaków w mordowaniu Żydów w czasie wojny był powszechny. To całkowicie oczywiste, że polskie państwo i polski naród nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Holokaust. Obydwa narody, Żydzi i Polacy, byli ofiarami.
Jeżeli będzie taka konieczność i Trybunał Konstytucyjny tak uzna, to być może nastąpi pewne doprecyzowanie niektórych zapisów.
Jednak należy jej zwalczyć sposobami, które chronią podstawowe wartości.
My wskazujemy, że to prawo, które zostało przyjęte, nie ogranicza dyskusji, nie ogranicza badań naukowych.
No tak, przecież taką swobodę ta ustawa zapewnia i to było intencją Polski. Innymi słowy, musimy spokojnie poczekać na interpretację i na wyniki prac Trybunału Konstytucyjnego.
Co dalej z ustawą, co zrobi Trybunał, co powinien zrobić, jak ocenić też dyskusję, która się toczy wokół tej sprawy. Agnieszka Romaszewska.
No co zrobi Trybunał, to się trudno powiedzieć dokładnie. Bo jeszcze,
co powinien
jeszcze
zrobić, nie. To nie wiadomo.
Natomiast, co mi się wydaje, że powinien zrobić? No moim zdaniem powinien jednak, jako że jest tutaj ratunek w Trybunale, to moim zdaniem powinien coś zrobić z tą ustawą. Ja nie jestem entuzjastką tej ustawy, uważam, że jest bardzo słaba, to znaczy nie adresuje tego problemu, który powinna adresować, a że jak powiem go przeadresowuje, o tak bym nawet to
w jakim
ujęła.
Sensie?
No to znaczy rozmywa go, bo myśmy też, można się zastanowić, o czym dokładnie ta ustawa mówi. Ona powstała ze sprzeciwu wobec prostej rzeczy, znaczy wobec sformułowań, wobec stwierdzenia, że istnieją polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. Nie ma niczego takiego, nie było niczego takiego. Co więcej, nawet w pracach naukowych niczego takiego używać nie należy. I czy prace naukowe, czy artystyczne, nie wolno.
Nie da się w ustawie zapisać, prawie karnym się tego nie da zapisać.
Wszystko się da zapisać. Myślę, że taki, że akurat tutaj są, ja widziałam sama projekt, który powstał w środowisku olsztyńskim, że to się daje zapisać, oni to bardzo sprawnie zapisali, moim zdaniem precyzyjnie, także to nie jest tak, że się nie da. Natomiast ograniczanie badań naukowych, też w ogóle dyskusji o historii, nie badań naukowych, za pomocą prawa, czy można, co się powie, co się nie powie, moim zdaniem jest bardzo wątpliwą kwestią.
Tyle, że nikt nie podnosił alarmu przed tym, gdy ta ustawa no, pojawiła się w Sejmie, że to jest jakby, no nie było tego poczucia, że my tu stąpamy po bardzo cienkim lodzie.
Znaczy mnie się wydaje jedna rzecz, że w ogóle trzeba bardzo uważać i nie przypadkiem zarówno profesor Cęckiewicz w tej chwili, jak i Jan Olszewski, jak i zresztą moja matka też wypowiadali się dosyć negatywnie na temat tej ustawy, bo między innymi przedstawmy sobie taką rzecz. Jest taki pisarz wybitny polski, żydowski, Henryk Grynberg, prawda? On ma takie wspomnienia, jakie ma, bardzo złe zresztą z Polski, być może niesprawiedliwe w jakiejś mierze. On był dzieckiem w czasie okupacji. No i teraz tak, czy on ma prawo mówić, że ma złe zdanie bardzo o Polakach i bardzo niesprawiedliwe, bardzo niesprawiedliwe, niesłuszne nawet, ale ma takie prawo, czy nie? Czy będzie mu zagrażać 3 lata, czy tylko grzywna? I tak dalej, więc tu trzeba być niezwykle precyzyjnym w takich sprawach, bo czym innym jest, ja bym uważała, że nie można również na badaniach naukowych, w działalności artystycznej używać pewnych podstawowo fałszywych pojęć. Jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie było polskich obozów śmierci, żadnych obozów nie było, Polska nie zrobiła Holokaustu, nie była twórcą Holokaustu, to trzeba to powiedzieć jasno i otwarcie. Tak było. A reszta to już jest kwestia dyskusji.
Andrzej Rafał Potocki.
Ale ten głos nas nie mógł się przebić na świecie. To jest jeden aspekt całej sprawy, a drugi to taki, że ostatnio dosłownie nagminnie można było usłyszeć ze strony różnych mediów światowych to, że to są polskie obozy koncentracyjne, w kółko wymieniona jest ta nazwa w różnych kontekstach. Ale
to miał być też taki sygnał.
Istotą tej ustawy. No wiadomo, że też chodzi o to głównie, żeby nie nadużywać tej nazwy, tej przekręconej nazwy polskie obozy koncentracyjne, ale z tego, jak ja tą ustawę rozumiem, jak ja ją odbieram, to jest to kwestia zabezpieczenia prawnego, że Polska jako państwo nie wchodziła w system zbrodni w czasie II wojny światowej, a to nam zarzucano. Także postawa wspomnianego przez ciebie Grynberga, czy to zagrożenie wolności badań naukowych, tutaj tego nie widzę. Po prostu celem tej ustawy było pokazanie, że Polska nie wzięła udziału systemowo w Holokauście i w tych wszystkich okropnościach II wojny światowej. Nikt przecież nie neguje tego, że i ta ustawa też tego nie neguje, że Polacy dopuszczali się czynów karygodnych, zbrodniczych. Tylko wiadomo, że
autorzy ustawy tłumaczą, że nie mogli zastosować zapisu konkretnego mówiącego o polskich obozach śmierci, bo w prawie karnym nie można stosować interpretacji rozszerzającej, czyli wówczas już polskie komory śmierci nie byłyby karane. Trzeba by wymienić wszystko.
Tam jest to, to zostawmy może właśnie prawnikom w Trybunale Konstytucyjnym, żeby oni jak gdyby mogli doprecyzować te prawne zapisy. Natomiast jeszcze raz ja wspomnę, że ja uważam, że ta ustawa była potrzebna. Po pierwsze wypowiedzi samej Angeli Merkel, były zdaje się 2 wypowiedzi, kiedy Niemcy podkreślili i Zygmara Gabriela jedna wypowiedź, ministra spraw zagranicznych, kiedy Niemcy oficjalnie mówią na spotkaniach i biorą odpowiedzialność za Holokaust i za zbrodnie II wojny światowej oraz za samo rozpoczęcie II wojny światowej. Do tej pory była na ten temat z tamtej strony cisza. Ta ustawa jak gdyby dała pole do tego, żeby niemieccy politycy się wypowiedzieli, wzięli za to odpowiedzialność. Tu już jest pewien sukces w tym obrazie Polski na arenie międzynarodowej. No, co do penalizacji, to już zostawmy to kwestię Trybunału Konstytucyjnemu. Jednak ja uważam tą ustawę za konieczną, bowiem twierdzenie, że Polska systemowo brała udział w zbrodniach wojennych II wojny światowej, jest takim samym kłamstwem i takim samym pomówieniem, jak sama nazwa polskie obozy koncentracyjne.
Też myślę, że należy podkreślać, że nie było w Polsce debaty na temat tej ustawy, bo nikt chyba nie zakładał, że na przykład dla państwa Izrael to jest taki problem, że Polska chce ścigać pojęcie polskich obozów śmierci. Stanisław Janecki.
Co by było gdyby, to ja już nie chcę spekulować, ponieważ mamy stan faktyczny. I ten stan faktyczny jest o tyle korzystny, że uświadomił, czego nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy tego, co jest w Izraelu, jakie są pokłady niechęci, niezrozumienia, czy nawet niechęci do zrozumienia. I nie sądzę, żeby takie teksty jak szczególnie Moshe Arensa. Moshe Arens to jest wybitny polityk izraelski, profesor przy okazji nauk technicznych po MIT i Caltechu, 3-krotny minister obrony Izraela, minister spraw zagranicznych, człowiek niezwykle szanowany, już 92-letni urodzony w Kownie skądinąd. I on w Harecu zabrał głos po tej całej awanturze i wyjaśnił różne rzeczy, czego nie powinno się w Izraelu przypisywać Polakom. Nie wspomnę już o tych tekstach w Jerusalem Post pod Oksika i Kochina czy Franzmana, które też są ważne, ale to są jakby postacie trochę mniej istotne. Nie wiedzieliśmy, jakie są pokłady niechęci w Stanach Zjednoczonych, co przecież można się było przekonać, jak łatwo przychodziło Barackowi Obamie w maju 2015 roku, kiedy pośmiertnie odznaczał Jana Karskiego, człowieka, który pojechał do prezydenta Roosevelta i został potraktowany jak nikt, mówiąc mu o tym, jaki jest los Żydów w Polsce.
Pojechał w imieniu polskiego państwa, podziemnego, o czym się zapomina.
Jako reprezentant polskiego państwa, a nie tam jakiś,
że indywidualna,
jakiś wolontariusz. I ten, że Barack Obama sobie pozwalał w 2012 roku na określenie Polski obozy śmierci, potem przeprasza i tak dalej. Ale
on
jeszcze
nie przeprosił.
Trochę przeprosił.
Było jakieś tam...
Jeszcze gorsze było wystąpienie Jamesa Comeya w kwietniu 2015 roku, ówczesnego szefa FBI, który wymienił współwinnych Holokaustu i obok Niemiec wymienił Polskę i Węgry.
Czyli były sygnały ostrzegawcze.
Były sygnały ostrzegawcze i jest jakaś terapia szokowa. Ta ustawa wywołała terapię szokową.
Stanęliśmy w prawdzie.
Dokładnie. I w tej chwili wiadomo, jakie są zagrożenia, czego trzeba unikać, co ma ogromne znaczenie w kontekście ustawy 447, przyjętej przez Senat Amerykański, deklaracji terezińskiej z 2009 roku, której są furtki do zwrotu mienia, co do którego nie ma spadkobierców. I w tej chwili Polska wie, jakie są te obszary wrażliwe, o czym mówić. Nikt nie będzie się oszukiwał, bo dotychczas moim zdaniem oszukiwano się. Nie podejmowano tego tematu. I jeszcze jeden ważny aspekt. W Izraelu, co podniósł także Moshe Arens, zaczęto bardzo poważnie mówić, czy ten system kształcenia patriotyczno takiego martyrologicznego, której poddawana jest młodzież izraelska, przyjeżdżająca do Auschwitz, Majdanka, Sobiboru, Bełżca i tak dalej, ma w ogóle sens, że oni są totalnie odizolowani. Przywołam tu słynny film Joava Shamira z 2009 roku Defamation, który pokazuje tę kompletną izolację i fatalne skutki, jakie ten system edukacji tak wywołuje w świadomości.
Ksiądz Henryk tak, Zieliński.
Bo warto chyba, żeby nasi widzowie zobaczyli sobie w internecie ten film Zniesławienie po polsku, wystarczy tak wpisać i warto zobaczyć, zanim zaczniemy o tym rozmawiać. Myślę, że ten film również znany był także części naszych polityków, przynajmniej części. Dlatego, że tu jest taki drobny niuans. Rząd Izraela, władze Izraela zasadniczo zgadzają się do tego, że nie można mówić o czymś takim jak polskie obozy śmierci. Nawet nie chcą zrezygnować właśnie w imię tego modelu kształcenia z prawa do mówienia, że Polacy są antysemitami. Ponieważ wtedy cała ideologia sionistyczna, na której zbudowane jest państwo Izrael, legnie w gruzach. Problem, dlaczego oni mają umierać i walczyć na Morzu Arabów o własne państwo, jeżeli nie jest tak, że w całym świecie są zagrożeni i to państwo jest jedynym gwarantem ich biologicznego przetrwania. Więc tutaj jest według mnie problem i jak to pogodzić te interesy. Natomiast czy państwo polskie ma prawo bronić przez ustawy prawnie, także penalizować kłamstwa na swój temat. Ma prawo, tak samo jak jest penalizowane kłamstwo oświęcińskie chociażby. I nie pytamy, czy można za takie...
Prawo ma,
tylko tak. Dobrze, żeby to prawo było odpowiednio zredagowane. I ja też jestem zdania, że ta ustawa, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, powinna być poprawiona. Dlatego, że, proszę Państwa, jeżeli w jakiejś gazecie ktoś napisze, użyje słów właśnie polskie obozy śmierci, albo napisze na temat, że Polacy generalnie mordowali Żydów, no to w takim razie to należy karać, czy nie? A jeżeli ów publicysta jest pracownikiem naukowym, na to zwraca profesor...
Proszę księdza, ale mamy sprawę obrazy uczuć chrześcijańskich.
Zgoda.
Czy są zapisy ogólne dotyczące zniesławienia narodu polskiego? One są faktycznie nieegzekwowane, czyli natomiast te przepisy prawne kształtują też pewną normę.
Tak,
są sygnałem, że państwo traktuje to poważnie. No przecież to nie chodziło o to, żeby tam powsadzać dziennikarzy zachodnich.
Ale nie ma karnych.
Tylko chodzi o taką sprawę, że dla nas czasami, na przykład jeden film, antypolski film, taki chociażby jaki zrobili Niemcy, nasze matki, nasi ojcowie. Że jeden taki film może wizerunkowo powodować większą szkodę dla Polski niż publikacja w nakładzie 800 egzemplarzy w jakimś czasie.
No bo ten film obejrzano w ponad 100 krajach.
Dobrze, ale wygląda na to, że ta sprawa ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej uśmierciła ustawę o reprywatyzacji, bardzo potrzebną, bo brak reprywatyzacji jest niezwykle kosztowny.
są sygnały z obozu rządzącego, że w obecnych warunkach nie będzie procedowana ta ustawa, a to z tego względu, że mamy rodzaj weta ze strony środowisk żydowskich, które mówią, że zbyt wąsko wpisano tam prawo do dziedziczenia, tak, do najbliższych krewnych, no i też sprawa, ustawa nie porusza też sprawy tej tak zwanej własności bezpotomnej.
Czyli... No tak, ale w ustawie reprywatyzacyjnej niemieckiej,
czy ona jest martwa?
Po połączeniu z NRD nie było zwrotów w naturze, były też ograniczona wartość tych zwrotów. I także nie było prawa do dziedziczenia majątku bez spadkobierców, więc stosujmy standardy choćby niemieckie.
Ale czy ta ustawa jest, czy może być jeszcze przeprowadzona? Czy
oczywiście,
są
oczywiście, że może być przeprowadzona, ponieważ wszystkie kraje postkomunistyczne zrobiły to jednak na początku lat 90. Natomiast Polska jest w zupełnie innej sytuacji, dlatego że żadne państwo europejskie nie ucierpiało tak bardzo podczas wojny od Niemców i skutki różnych rzeczy, które nawet dekretu Bieruta, tego fatalnego dekretu Bieruta, wynikały przecież też z wojny i z tego, co się stało w Warszawie w czasie wojny, więc w Polsce to wygląda zupełnie inaczej niż w krajach znacznie mniej zniszczonych.
Andrzej Rafał Potocki.
Trudno jest powiedzieć, czy akurat dlatego te prace nad ustawą zostały wstrzymane. W każdym razie tak się mówi w kuluarach o tej ustawie reprywatyzacyjnej. Tam był taki moment, kiedy dyskutowano o ustawie o IPN i temat interwencji państwa Izrael. Okazało się, że nie było interwencji państwowej Izraela w kwestię ustawy o IPN-ie, natomiast było kilka interwencji, gdzie Izrael się bardzo interesował kwestią tej ustawy reprywatyzacyjnej.
Tak, to był główny temat rozmów ministra.
Być może to jest jeden z sygnałów, który spowodował to, że prace nad tą ustawą wydają się być no jak na razie zawieszone. Jestem osobiście przeciwnikiem tej formy ustawy, którą zaprezentował rząd. Dla porównania zawsze pokazuję ustawę, która była przed wojną wprowadzona jako odszkodowanie, jako ustawa reprywatyzacyjna, ustawa odszkodowawcza dla poszkodowanych majątkiem powstańców styczniowych oraz szlachty wtedy, czy walczących
więcej
z zaborców.
Tak? No, różne...
Jednym słowem tutaj...
Agnieszka Romaszewska. Przepraszam.
A co byś chciał, żebym powiedziała?
W sprawie, czy ta ustawa reprywatyzacyjna jest obecnie możliwa do przeprowadzenia? Czy powinna
być? Jak widać, nie będzie przeprowadzona, bo została wycofana. Ja się nie znam specjalnie na reprywatyzacji. W tej chwili nie będzie, może będzie za chwilę. No, tego trudno powiedzieć. Znaczy, ja bym powiedziała tak. Myślę, że pewnie, można tak domniemywać, że rząd uważa, że ma wystarczający ilość problemów w tej chwili wokół ustawy o IPN-ie i prawdopodobnie chce odłożyć to, tak praktycznie rzecz biorąc, chce odłożyć tą sprawę, co nie znaczy przecież tego, że to się nie odbędzie. Przecież może zrobić tą ustawę za rok, prawda, czy tam za pół roku. Więc ja nie wiem, czy to jest odłożone na zawsze. Wcale nie powiedziałam. Myślę, że ona jest potrzebna bardzo. Natomiast cóż więcej.
Henryk Zieliński.
Znaczy, ustawa jest niewątpliwie potrzebna. Pytanie, ile możemy zwrócić? Możemy zwrócić tyle, ile jesteśmy w stanie zarobić w gruncie rzeczy, bo
no tak,
nie mamy zapasów.
No,
możemy tyle, ile jako społeczeństwo zdołamy zarobić. I to jest pytanie do nas wszystkich, ile jesteśmy w stanie zapłacić. Bo część oczywiście jest poszkodowanych. Część spośród tych, co poszkodowani są, nie żyją. I to jest problem, no i gdzie znajdziemy tutaj złoty środek. Natomiast myśmy od początku wiązali jednak sprawę nowelizacji ustawy o IPN-ie z tą ustawą zwaną amerykańską 447, jak i z tą naszą reprywatyzacyjną. I według mnie to właśnie dlatego sposób wystąpienia pani ambasador Izraela był w tym momencie i w taki niedyplomatyczny, po to, żeby osiągnąć pewien skutek. I ta ustawa chyba szybko niestety nie przejdzie.
No, jedna rzecz trzeba powiedzieć, że w prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego jak mienie bezspadkowe. Tego nie można wyegzekwować z przepisów prawa.
Natomiast
można naciskać oczywiście. Szwajcarzy tak byli skutecznie naciskani, jeśli chodzi o złoto Holokaustu, aż wreszcie pękli. I o to zdaje się chodzi bardziej niż o konkretne przepisy.
Przecież w ustawie 447 przegłosowanej przez Senat jest właśnie zawarty
nacisk
administracji USA w negocjacjach właśnie.
No nie, ta ustawa to są bardzo ogólne deklaracje, no, nie przesadzajmy to z później, tym, naprawdę.
Że Departament Stanu może wspierać.
Może wspierać.
No może, no i co?
Nie może, musi.
A w następnej ustawie będzie, że musi. Proszę Państwa, Agnieszka Romaszewska, ksiądz Henryk Zieliński, Andrzej Rafał Potocki, Stanisław Janecki, a na koniec chcemy jeszcze pożegnać taką formą etiudy Antoniego Krausego. Nie zdążyliśmy wspomnieć, porozmawiać, ale pamiętamy, zmarł wybitny reżyser, między innymi twórca Czarnego Czwartku, Monidło, Akwarium, Meta, Zaklęty Dwór, a ostatnio także filmu Smoleńsk, człowiek, który bardzo kochał kino, wiele kino mu zawdzięcza, ale który także kochał bardzo Polskę i po 10 kwietnia 2010 roku stanął po stronie prezydenta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień i wspomnijmy Antoniego Krausego.